Saga Egmont przedstawia Barbara Nawrocka-Dońska. Powszedni dzień dramatu. Czyta Ewa Sobczak. Towarzyszom broni, którzy zginęli za Warszawę, i tym, co zostali, ofiarowuję. Rozdział pierwszy. Profil kobiecy przykuwał uwagę majora, chociaż jego spostrzeżenia, oderwane od siebie strzępy myśli, nie wiązały się w żadną całość. Chwytał z zewnątrz tylko fragmenty obrazów, które natychmiast odchodziły spychane przez ucisk, nasilający się natoczami i w tyle głowy. Wsunął rękę do kieszeni w poszukiwaniu papierosa. Grzebał w pustce podszewki i czekał, aby odwróciła twarz. W tej chwili kobieta zwróciła na niego spojrzenie i major znalazł na dnie kieszeni papierosa, którego się tam nie spodziewał. Pamiętał, że skończyły mu się wczoraj wieczorem. Zapalił i wydmuchał dym. Poczuł się prawie dobrze, szum ustępował spod czaszki. Był ogłuszony wstrząsem, któremu uległ przed niespełna 15 minutami. Stał tutaj i odpoczywał. Na ulicy zrobiło się tymczasem cicho i mógłby powędrować dalej, ale musiał się na nowo przyzwyczaić do faktu, który go jeszcze dziwił. Żył i nie czuł żadnych obrażeń. Widział teraz dokładniej jej twarz, z tym samym wyrazem spokoju co profil. Szeroko rozstawione czarne oczy pogłębiały jeszcze to wrażenie. Lufa pistoletu boleśnie wciskała mu się w biodro i major przesunął broń do tyłu. Nie lubił niedbałości. Był przekonany, że stan własnego munduru utrzymuje człowieka w równowadze, nawet w obiektywnie złej sytuacji. Znajdował w ciągu dnia chwilę na doprowadzenie swego wyglądu do porządku, chociaż stawało się to coraz trudniejsze. Sypiało się w ubraniu i brakowało wody. Spojrzał po sobie i stwierdził, że po dzisiejszym zasypaniu upodobnił się do innych. Jako oficer regularnej armii objął komendę placu i czuł się z nim dalej niezależnie od tego, że stał się powstańcem wyrzuconym poza wojenne konwencje przeciwników i sprzymierzeńców, które kazałyby go traktować jak żołnierza, a nie jak partyzanta i bandytę. Miał 48 lat, traktował wojnę jak akcję, z której wyciąga się także tytuły i odznaczenia, stanowiska i władzę. W niej ustawia się przyszłości i kariery. Nie rozumiał tych, co chcą tylko umierać. Londyn za długo ociąga się z uznaniem nas za kombatantów, pomyślał. Kobieta uśmiechnęła się do niego życzliwie. Była uczesana i wyglądała schludnie jak na warunki, w których się znajdowali. Kobiety, które widywał ostatnio, ściślej swoje łączniczki, były oblepione kurzem, wykopów i gliną barykad. Zasypiały na miejscu, byle gdzie, jak mężczyźni, na podłodze, na podwórzach pod gołym niebem. Zrywały się tak samo szybko, doprowadzając do porządku zmięte drelichy ruchami, którym zabrakło kobiecości. Wojsko nie było według niego miejscem dla kobiet. Chronił je w miarę możliwości. Nie wysyłał swoich łączniczek w miejsca, gdzie mogłyby umrzeć najłatwiej. Z mężczyznami było to znacznie trudniejsze, ale była to także inna sprawa, na którą godzi się mężczyzna. W sytuacji, jaka się jednak zarysowała, wolał, aby na jego odcinku odbywało się to jak najmniej licznie. Kobieta patrzyła na niego z zainteresowaniem i major otrząsnął się z myśli, które atakowały go od pewnego czasu, gdy tylko zdarzała się spokojniejsza chwila. Przesunął dłonią po twarzy, rozmazując ceglany osad. Niech to diabli, powiedział, jakby się usprawiedliwiał z własnego wyglądu. Zamrugał powiekami ciężkimi od pyłu rozmiażdżonych cegieł. Piekły. Był pan w kinie, domyśliła się. Ja także mam dzisiaj czarny dzień, dodała. Zbombardowali mi mieszkanie. Popatrzyła za nim w kierunku ulicy, ale innych nie możemy się już spodziewać. Poczuł się w urzędowym obowiązku podnoszenia na duchu. Dlaczego? Dostaniemy pomoc. Podeszła do wylotu bramy i wyjrzała na ulicę. Zdaje się, że możemy już iść, panie majorze. Trzeba korzystać z ciszy. Wysunęła się na ulicę i rozejrzała się w obie strony, jakby nie była pewna, którą wybrać. Major ruszył w kierunku chorzej, co rozstrzygnęło i jej decyzję. Nie musi mnie pan pokrzepiać, zauważyła idąc obok niego. Jestem zrównoważona. Stwierdziłam tylko fakt, nie wpadam w panikę. Nie jestem z gatunku defetystów, przed którymi ostrzegamy się w gazetkach. Oczywiście, poprawiła się, ma pan rację, ja też opowiadam pocieszające historyjki, to potrzebne, konieczne. Wydała mu się rozsądna. Szli prawie zupełnie wymiecioną marszałkowską. Ludzie nie ufali przy długiej ciszy. Nieliczne grupki wystawały po bramach albo w pobliżu jakiejś osłony. Od rana wędruję, rzekła spokojnie. Muszę poszukać miejsca w jakiejś piwnicy. I tak miałam dość długo szczęście. Zauważyła, że major chętnie słucha, chociaż sam nie zdradza ochoty do mówienia. Arno patrzył na jej starannie spięte włosy, na czystą bluzkę pod rozchylonym prochowcem. Nie, rzekł mimowoli, piwnica to nie najlepsze wyjście. Pomyślał, że mógłby jej z łatwością pomóc i że chętnie to zrobi, chociaż nie należało stwarzać z tego precedensu. Spróbuję pani coś poradzić, powiedział. Na razie mamy jeszcze partery. Spojrzała na niego z nadzieją. Nie chodziło tu o dostęp do wody czy o zaduch piwnic, ale o szansę przetrwania. Oprócz bomb i gołębiarzy, oprócz dział kolejowych i granatników, więcej niż pożarów bała się głodu. Straciła swoje zapasy. Na razie nie była głodna i starała się nie myśleć, co będzie jutro. Major mógł dać jej szansę przeżycia. Miał na to wystarczająco wysoką rangę. Ma pan dość kłopotów, powiedziała nieśmiało. Tak, pomyślał. Brak łączności z komendą główną, kompletny brak amunicji i jeszcze większy brak rozeznania sytuacyjnego, co na przykład dzieje się na Żoliborzu. Siedzimy w worku śródmiejskim. Na szczęście pani nie jest w wojsku, rzekł głośno. Próbowała odgadnąć, jakiej odpowiedzi oczekiwał. Zawahała się. Żałuję, odrzekła wreszcie zgodnie z prawdą. Jestem tu niepotrzebna. Major wzruszył ramionami. Możliwe, zgodziła się, że nie nadaje się na żołnierza, ale to mi nic nie pomaga, czuję się jak dekownik. Nie ma broni dla tych, którzy powinni ją mieć, rzekł ostro. Spojrzała na niego niepewnie, chciał zatrzeć wrażenie, jakie wywarła na niej jego szorstkość, ale nie mógł użyć tych argumentów, które posiadał. Mężczyźni i kobiety chcieli być potrzebni. Budowa barykad skończyła się, gaszenie pożarów nie wystarczało ludziom, którzy przez 4 lata oglądali egzekucje i na których polowało się po tych ulicach jak w dżungli. No tak, powiedział do siebie. Nowoczesna wojna. To samoloty, dobra obrona przeciwlotnicza, automatyczna broń. Miałbym jej ochotę to wyjaśnić, ale z tego prawem konsekwencji wynika, że nie mamy żadnych szans na powodzenie. Nie mieliśmy, a jednak to zrobiliśmy, chociaż nie liczyliśmy chyba na szczęśliwy zbieg okoliczności. Nikogo to nie interesuje, czy major Arno zgadzał się z decyzją góry 1 sierpnia. Można było przesunąć termin o miesiąc albo o 2, to by się okazało o ile. Ale w tej chwili to już nie ma żadnej istotnej wartości. Zrobiliśmy powstanie 1 sierpnia, teraz nie mogę nikomu tego tłumaczyć i nawet nie chcę. A jeszcze bardziej nie chcę nikomu zdradzić, jak bardzo mi to wszystko daje w kość. Pomyślał wobec tego, co mógłby dla niej zrobić. Frontowy pokój na jego kwaterze stał od kilku dni pusty. Wygonił z niego łączniczki. Jego okna wychodziły na gniazda CKM-ów niemieckich. Miałbym dla pani schronienie, powiedział. Odwrócił na sekundę wzrok od chodnika i przyjrzał jej się uważnie. Pani chyba nie ryzykuje bez potrzeby, mylę się? U moich łączniczek żądza ryzyka przerasta instynkt samozachowawczy. W moim wieku to jest trochę trudniejsze. Uśmiechnęła się, ponieważ przyznawanie się do lat było z jej strony prowokacją. Nikt nie dawał jej 30. Dziękuję, panie majorze, rzekła już poważnie. Po tej stronie nie mieszka nikt z moich znajomych. Nie mam się do kogo udać w potrzebie. Blisko nich rozbił się pocisk z granatnika, odłamki trzasnęły po płytach. Niektóre z pacnięciem pozbawionym siły zapadały w wały piachu z tuneli, wpadli znów do pierwszej z brzegu bramy. Zapomniałem, że nie jestem sam, rzekł major z niezadowoleniem. Powinniśmy iść piwnicami. Piwnice są jednak bezpieczniejsze. Sami nie dajecie przykładu. Jesteśmy żołnierzami, powiedział spokojnie. Kiwnęła głową. Żołnierz umiera tak samo jak cywil, panie majorze. Niczym się teraz nie różnimy. Chwilowa cisza pozwoliła im znów przeskoczyć kilka bram. Zawsze uważałem, że żołnierz robi wszystko lepiej, rzekł Arno, kiedy się znów ze sobą zrównali. Ale może zmienię zdanie po powstaniu. Obserwował kilku chłopców przebiegających obok barykady na skorupki. Odwrócił się do niej, gdy tamci znaleźli się poza zasięgiem obstrzału. Mnie nie wolno wchodzić w piwnicę, powiedział. Na nas patrzą ludzie. Zewnętrznie tak się pojmuje odwagę. I w tym wypadku nie ma znaczenia, czy to jest rzeczywiście odwaga, czy nie. Ale jeżeli chodzi o mnie osobiście, lubię widzieć front i zaplecze. To nawyki z walki w polu. Tutaj nieprzydatne, ale jestem za stary, żeby zmieniać przyzwyczajenia. Minęli bar Satyr. Wartownik stojący we framudze drzwi sklepu sprężył się na widok majora. Arno nie zauważył tego albo nie chciał zauważyć. Dobrnęli do wspólnej i jakiś chłopak w panterce podbiegł do majora z błyskiem ulgi w oczach. Myśleliśmy już, że pan major został w tym cholernym kinie, powiedział. Mało brakowało, rzucił Arno. Jest coś nowego? Pozostała nieco w tyle, aby im nie przeszkadzać. Stanęła z boku i oparła się o mur. Widziała go teraz dobrze. Był wysoki i świetnie nosił mundur. Nie zmieniały tego ani strzępy materiału wyszarpane z bluzy, ani kolor cegły zmieszanej z pyłem tynku, który pokrywał go od stóp do głowy. Miał w postawie to, co określa mężczyznę jako urodzonego żołnierza. I ten chłopiec, który stał przed nim, także to wiedział. Zauważyła, że zapomniał o jej obecności. Szedł z chłopcem w górę ulicy. Pomyślała, że nie przypomni mu o sobie. Ogarnęła ją bierność płynąca z uczucia nieważności. Ta sama, która paraliżowała tysiące ludzi po piwnicach, za którymi nie stały ani kantyny, ani kwatery, ani szacunek należny obrońcom wolności. Śledziła jego sylwetkę znikającą za narożnikiem ulicy. Mówił coś żywo do towarzysza i pokazywał mu barykadę przy Emilii Plater. Przystanęli obaj i Arno obejrzał się za siebie, szukając kogoś dookoła i po chwili zobaczyła, że ją dostrzegł z daleka. Zawrócił w jej stronę, rzucając jeszcze chłopcu kilka słów w przelocie. Gdy stanął znów przy niej, myślał już o tych wszystkich sprawach, które na nim ciążyły. Poznała to po jego oczach. Przepraszam, powiedział, niech pani przyjdzie o 4:00, tak? Do tamtej bramy. Odwrócił się za siebie i machnął ręką. Poszuka pani majora Arno. Do 4:00 musi pani sobie radzić sama. Przywykłam do tego, rzekła. Niech się pani tymczasem schroni w jakiejś piwnicy. Z daleka nadlatywał samolot. Arno podniósł głowę do góry. Nic nie zapowiadało zmiany pogody. Nad domami zawisł wydęty spadochron nieba, który lekko wibrował od pracy zbliżającego się silnika. — Niech pani ucieka na Marszałkowską! — krzyknął poprzez narastający warkot. — Dziś zaczęli od przecznic, kolejna wspólną. Pobiegła kilka kroków, ale zaraz przystanęła i obejrzała się za siebie. — Nazywam się Elżbieta! — krzyknęła. — Zapomniałam panu powiedzieć! Elżbieta! Odłamki zmusiły Arna do cofnięcia się w gruzy. Zaklął pod nosem i położył się na ziemi za osłoną zwalonej ściany. Odczekał do przerwy w bombardowaniu i przeskoczył pod nawis jakiegoś stropu. Trzymał się na kilku zahaczonych o siebie belkach. Major liczył na to, że lotnik nie straci ładunku na zniszczony dom. Przy wstrząsach miałki gruz sypał mu się za plecy i musiał co chwila patrzeć do góry, aby sprawdzać stan swego schronu. Samolot rzucił jak zwykle kilka bomb, zatoczył koło nad rozpracowanym terenem i odleciał. Pół godziny spokoju, pomyślał Arno. W okolicy Emilii Plater pożar przybierał na sile. Arno mijał sanitariuszki z noszami, na których leżeli przeważnie cywile. Ludzie biegali z kubłami napełnionymi piachem. Zobaczył morwę i zawołał, aby się zatrzymała. Dziewczyna postawiła wiadro obok siebie, czekała, aż major się do niej przybliży. Boi się o wiadro, pomyślał Arno. Nosicie piach? Zapytał ostro, podchodząc do łączniczki. Gdzie reszta? Na chorzej, odrzekła dziewczyna. Same zapalające, nie ma czym gasić. Twarz miała umazaną sadzami, spływał po nich pot. Arno miał zamiar wycofać je z pożaru na kwatery, ale poczuł w tej chwili, że jego decyzja stopniała. Nie łazić mi na dachy, rozkazał z niezadowoleniem. Morwa skinęła niecierpliwie głową i przecięła pędem jezdnię. Arno stał chwilę i patrzył za nią. Fenomen młodości, pomyślał. Nie czuł dotąd swoich lat. Dopiero ostatnie dni uprzytomniły mu, że należy do innego pokolenia niż ci, którymi dowodził. W konspiracji różnica się zacierała. Samolot powracał i major 10 raz od rana obejrzał się za schronieniem. Pracują dziś na dwie zmiany, czy co do diabła? Pomyślał. Niektóre sanitariuszki nie zdążyły ukryć noszy w bezpiecznych miejscach, stawiały je na chodnikach i kładły się obok nich. Arno patrzył na to z uczuciem beznadziejności. Przestał już myśleć o działkach przeciwlotniczych. Racjonalniej było zdać się na to, że i nieprzyjacielowi zdarzało się źle wycelować. Oparł się o wykurz bramy i spojrzał na przeciwległy chodnik, gdzie jakiś człowiek leżący koło krawężnika na wprost jego bramy krzyknął nagle przenikliwie i porwał się z noszy. Odrzucona derka pokazała straszliwie strzaskaną nogę. Z uda wystawała kość. Ranny trzepotał się na rękach, rycząc z bólu, potem osłabł i bezwładna noga pociągnęła go z powrotem na płótno. Sanitariuszka przesunęła się do noszy, ukryła głowę pod jednym ramieniem, drugim przycisnęła mężczyznę do ziemi. Arno odwrócił spojrzenie. Nie miał usprawiedliwienia dla mężczyzn, którzy tracili nad sobą panowanie, ale rozumiał tych, którzy przewracali się na boki, aby nie patrzeć w niebo. Tylko ciężko ranni mieli odwagę spoglądać w nie obojętnie nieprzytomnymi oczami. Samolot nadchodził, chłopak na noszach szarpał się teraz z ramieniem sanitariuszki i Arno znów zobaczył morwę, która wysunęła się z gruzów. — Cofać się! — rozkazał jej w myślach. — Cofnij się, psia krew, nadlatuje! Wybuch zasłonił mu widoczność. — Nie dam hasła — pomyślał z chłodnym spokojem. Jeżeli wstanie teraz z chodnika, przetrzymam ją tydzień w kwaterze. Wytężył wzrok, ale po drugiej stronie nic nie było widać. Kiedyż ten drań przestanie warczeć nad głową? Zdenerwował się, chociaż wiedział, że to nie potrwa długo. Bombowce szły zwykle pojedynczo albo po dwa i po zrzuceniu bomb wracały na okęcie, aby zabrać następny ładunek. Druga bomba uderzyła dalej i morwa, korzystając z przerwy, podskoczyła do sanitariuszki. We dwie przeciągnęły nosze bliżej murów. Próbowały wsunąć je w zawaloną bramę, gdy lotnik dojrzał z góry jakiś ruch. Natychmiast obniżył ślisk. Wpadł w wąwóz ulicy i przejechał po ścianach serią z broni pokładowej. Sukinsyn! Wyrzucił Arno przez zęby. Niemiec zrobił skręt i pikując w dół nad same dachy, przeszedł jeszcze raz nad ulicą. Arno utkwił oczy w noszach, po przeciwnej stronie jezdni nikt się nie ruszał. Przejechał trochę za wysoko, pomyślał, ale mogło mi się tylko tak zdawać. Widocznie lotnik miał te same wątpliwości co major, bo zawrócił. I następna seria trzasnęła o mur, wzbijając wokoło noszy okrągłe kuleczki od prysków. Tym razem znacznie niżej. Ciemny kształt skrzydeł przesunął się po ścianie i zniknął w zachodniej stronie miasta. Chwilę trwała nienaturalna cisza między niebem i ziemią, potem ruszył uliczny kołowrót, zbieranie nowych rannych, nawoływanie pseudonimów, gorączkowy ruch, wykorzystujący przerwy w akcji nieprzyjaciela. Morwa wstała ociężale z ziemi, Arno zobaczył jej twarz ściętą w bladej, nieruchomej masce. Stała sekundę bez ruchu, przezwyciężając porażenie, jakie zostawia dotknięcie śmierci. Potem schyliła się i pomogła drugiej dziewczynie przenieść noszę w bezpieczne miejsce. Wróciła po swoje wiadro i pobiegła z nim w kierunku Emilii Platter.